Krótkie wprowadzenie. Gdyby któryś z wielkich ojców Kościoła, Ambroży, Jan Chryzostom, Grzegorz Wielki, przeczytałby traktat o Eucharystii pochodzący z XX wieku, z pewnością przeżyłby ogromne zaskoczenie. Wynikałoby ono nie z faktu, że we współczesnych opracowaniach na temat Eucharystii nie zapisano prawdy, ale z powodu tego, że doszło do przemieszczenia akcentu w nauczaniu na jej temat. W okresie patrystycznym nie znajdziemy bowiem ani jednego dłuższego traktatu o Eucharystii. Nadto w najważniejszych pismach poświęconych kapłaństwu, jak Dialog o kapłaństwie Jana Chryzostoma, czy też w Księdze Reguły Pasterskiej Grzegorza Wielkiego, Eucharystia nie posiada większego znaczenia. Wynikało to z faktu, że prawda o Eucharystii była oczywista, nie poddawano ją wątpliwość, co więcej, sakrament ten należał do codziennego życia Kościoła. Natomiast od czasów reformacji literatura teologiczna skupiła się na dwóch zasadniczych zagadnieniach – realnej obecności Jezusa w Eucharystii i rzeczywistej ofierze mszy świętej. Zdziwienie autorów patrystycznych wynikałoby również z faktu, że obydwie prawdy były dla nich tak oczywiste, że nie widzieli potrzeby ich udowadniania. Dlatego w ramach kongresowego sympozjum warto przypomnieć dziś, nieco zapomniane, wielkie bogactwo myśli autorów starożytności chrześcijańskiej na temat rozumienia Eucharystii jako uczty i ofiary. W referacie zostaną przedstawione wybrane zagadnienia refleksji ojców wschodnich i zachodnich na temat Eucharystii na podstawie tekstów źródłowych. Zagadnienie to zostanie podjęte w dwóch punktach. Pierwszy, Eucharystia jako pokarm duchowy i później Eucharystia jako ofiara. Na początku warto może przywołać pewne doświadczenie, być może było udziałem niektórych z nas, kiedy w latach 70., 80. ubiegłego wieku wielu młodych ludzi brało udział w rekolekcjach oazowych organizowanych przez Ruch Światło Życie. Dla wielu było to pierwsze spotkanie ze Słowem Bożym, z Pismem Świętym, z rozważaniem Słowa Bożego, ale także z nauczaniem na temat mszy świętej. Wówczas to po raz pierwszy wielu usłyszało słowo agapa. Otóż to słowo oznaczające współcześnie przeważnie spotkanie wspólnotowe bądź posiłek lub ucztę po mszy świętej, służące umocnieniu więzi pomiędzy członkami wspólnoty wiernych, ten grecki termin agapa, oznaczał także dla pierwszych chrześcijan wspólny posiłek, braterską ucztę, która pierwotnie połączona była z Eucharystią. Mówiąc więc o Eucharystii jako uczcie, należy podkreślić, że została ona ustanowiona przez Jezusa podczas posiłku. Nie był to oczywiście zwykły posiłek, lecz wieczerza o charakterze religijnym, najprawdopodobniej paschalnym, ale był to z całą pewnością realny posiłek. Zarówno w starożytności, jak i dzisiaj istnieje ogromne bogactwo żydowskich obyczajów związanych z celebracją wspólnych posiłków, a także z modlitwami odmawianymi przy posiłkach. Bierzcie, jedzcie, pijcie z niego wszyscy. Te słowa Jezusa wypowiedziane podczas ostatniej wieczerzy należą do najważniejszych słów ustanawiających Eucharystię. Jest zatem zrozumiałe, że pierwsi chrześcijanie celebrowali Eucharystię jako przyjmowanie pokarmu i napoju ofiarowanego przez Jezusa, który podając chleb i wino uczniom powiedział również: to jest ciało moje, to jest krew moja. W ten sposób określił, czym jest ów pokarm i napój, jaki ofiaruje swoim uczniom. Od samego początku Eucharystia była więc dla chrześcijan pokarmem ofiarowanym przez Jezusa. Najistotniejszym pozabiblijnym wczesnochrześcijańskim świadectwem przedstawiającym Eucharystię jako obrzęd wywodzący się z żydowskich błogosławieństw przy posiłku jest pismo pochodzące z końca I wieku o nazwie Didache. Czytamy w nim, cytuję: co do Eucharystii, składajcie dziękczynienie w taki oto sposób. Najpierw przy kielichu. Dziękuję Ci, Ojcze nasz, za świętą winorośl Dawida, sługi Twego, którą objawiłeś nam przez Jezusa, sługę Twego, Tobie chwała na wieki. Następnie, przy łamaniu chleba, dziękujemy Ci, Ojcze nasz, za życie i za poznanie, które objawiłeś nam przez Jezusa, sługę Twego, Tobie chwała na wieki. Słysząc te słowa, Z pewnością przypominamy sobie tekst często śpiewanej przecież pieśni. Dziękujemy Ci, Ojcze nasz, której tekst w rzeczywistości jest starochrześcijańskim hymnem Didache. W pierwszych wiekach istniała wśród chrześcijan praktyka sprawowania agap, braterskich uczt miłości. Były one początkowo połączone z Eucharystią zarówno w gminach judeochrześcijańskich, jak i wśród etnochrześcijan. Jest bardzo możliwe, że w gminach judeochrześcijańskich sama celebracja Eucharystii była realnym posiłkiem. Natomiast wśród etnochrześcijan Eucharystia i agapy, choć celebrowane łącznie, od początku nie były utożsamiane, lecz traktowane jako oddzielne obrzędy. Pierwszym autorem, którego chciałbym tutaj wspomnieć, jest święty Ignacy Antiocheński. Umiera około roku 107. Między innymi pisze on takie słowa, cytuję, uczynię to, napiszę do was, jeśli tylko mi Pan objawi, że w łasce Jego imienia każdy z was i wszyscy razem gromadzicie się w jednej wierze i w Jezusie Chrystusie, z rodu Dawida według ciała, Syna Człowieczego i Syna Bożego, aby słuchać biskupa i kapłanów w nienaruszonym posłuszeństwie, łamiąc jeden chleb, który jest pokarmem nieśmiertelności, lekarstwem pozwalającym nam nie umierać, lecz żyć wiecznie w Jezusie Chrystusie. Otóż w tym tekście Ignacy określa Eucharystię nie jako chleb i wino, lecz po prostu jako chleb, który zarówno za jego czasów, jak i dzisiaj jest symbolem wszelkiego pokarmu. Eucharystia jest chlebem. Ignacy używa pojęcia chleb i określa go poprzez przydawki czysty, Boży. Ignacy również mówi Eucharystii ogólnie jako o pokarmie. Nazywa Eucharystię pokarmem nieśmiertelności, lekarstwem nieśmiertelności, darem Bożym. Żadnego z wymienionych tu określeń nie znajdziemy w Nowym Testamencie, a zatem mamy do czynienia z owocem podejmowanej przez Ignacego refleksji nad pojęciem chleba eucharystycznego. Ksiądz profesor we wcześniejszym wykładzie wspomniał o świętej Teresie i o mistyce. Otóż takie świadectwa mistyki chrześcijańskiej znajdziemy również w pismach ojców Kościoła i one odnosiły się również do przeżywania Eucharystii. Przykładem jest jeden z tekstów świętego Ignacego, który teraz zacytuję. Moje pragnienia ziemskie zostały już ukrzyżowane i nie ma już we mnie ognia miłości do rzeczy materialnych. Jest tylko woda żywa mówiąca do mnie, pójdź do Ojca. Nie znajduję przyjemności w pokarmie zniszczalnym, ale w rozkoszach tego życia. Chcę chleba Bożego, którym jest ciało Jezusa Chrystusa z rodu Dawida. Kolejny autor, którego tutaj należy przywołać, to święty Justyn, umiera w 165 roku. Autor ciekawy, on nam pozostawił pierwszy opis Eucharystii z około roku 140. Dzięki temu wiemy, jak wyglądała celebracja Eucharystii. Ale między innymi pisze również w swoich dziełach na temat Eucharystii jako pokarmu. Cytuję, jak za sprawą Słowa Bożego wcielony nasz Zbawiciel Jezus Chrystus przybrał ciało i krew dla naszego zbawienia, tak samo pokarm, co stał się Eucharystią, przez modlitwę Jego Słowa ożywia przez przemienienie krew i ciało nasze. Ten pokarm jest, taką mamy naukę, ciałem i krwią właśnie wcielonego Jezusa. A więc święty Justyn przedstawia Eucharystię jako pokarm, ciało i krew Jezusa. Nie mogło zabraknąć dzisiaj także wielkiego Orygenesa, o którym słyszeliśmy wcześniej. Umiera w roku 256 i dla niego Eucharystia jest przede wszystkim pokarmem naszej duszy. Orygenes rozwija jako jedną z głównych osi swojej teologii ideę logosu karmiącego. Słowo Chrystus jest pokarmem człowieka. Jezus przybył, aby dać życie. Pokarm słowa jest równie niezbędny dla naszej duszy, jak chleb dla naszego życia. Eucharystia jest przedłużeniem obecności działania Słowa, jest tym samym, czym jest samo Słowo dla człowieka. Orygenes, znakomity filolog, wykorzystuje etymologię nazwy Betlejem do przedstawienia tej prawdy. Cytat. Jakże wspaniały jest symbol tajemnicy godnej Boga. Otóż Betlejem znaczy dom chleba. A dokąd mieli spieszyć pasterze po ogłoszeniu pokoju, jeśli nie do duchowego domu niebiańskiego chleba Chrystusowego, to znaczy do kościoła, gdzie codziennie w mistyczny sposób ofiarowany jest chleb, który stąpił z nieba i daje życie światu. To Chrystus jest chlebem żywym, który stąpił z nieba i został dany nam za życie świata. W tym kontekście jeszcze warto przywołać świadectwo świętego Hieronima. Otóż umiera koło roku 420 i on ujmuje w bardzo oryginalny sposób tę prawdę, o której wspomniał przed chwilą mój przedmówca, dotyczącą znaczenia Słowa Bożego. Otóż Hieronim pisze tak: ponieważ ciało Pana jest prawdziwym pokarmem, a krew Jego jest prawdziwym napojem, to wedle sensu duchowego posiadamy na tym świecie jedyne dobro. Żywiąc się Jego ciałem i poić się Jego krwią, nie tylko w tajemnicy eucharystycznej, lecz także poprzez czytanie Pisma, prawdziwym pokarmem i napojem, który czerpie się ze Słowa Bożego, to znajomość Pisma Świętego. Drugi punkt, Eucharystia jako ofiara. W kaplicy Wydziału Teologicznego w Poznaniu, która wcześniej była kościołem seminaryjnym, nad prezbiterium znajduje się napis w języku łacińskim sacerdos et hostia, to znaczy kapłan i żertwa, kapłan i ofiara. Charakteryzuje on łączność kapłaństwa z ofiarą, ale również rozumieniem mszy świętej jako ofiary krzyżowej Chrystusa. I warto w tym kontekście również wspomnieć na ten temat. Chrześcijaństwo pierwotne przejęło przede wszystkim ze Starego Testamentu, ale także obecną w innych religiach, ideę człowieka jako ofiary składanej Bogu. Mentalność, w cudzysłowie, ofiarnicza, bowiem była powszechna w ówczesnym świecie. Choć elementy ofiarniczego myślenia są obecne w wielu tekstach nowotestamentalnych, to przede wszystkim święty Paweł przejął ze Starego Testamentu i rozwinął w odniesieniu do chrześcijaństwa koncepcję ofiarniczą relacji człowieka do Boga, i to zarówno w odniesieniu do Kościoła, jak i pojedynczego wiernego. Jednym z pierwszych świadectw rozumienia Eucharystii jako ofiar czy ofiary jest wspomniane już Didache. Cytuję: w dniu Pana, w niedzielę, gromadźcie się razem, by łamać chleb i składać dziękczynienie, a wyznawajcie ponadto wasze grzechy, aby ofiara wasza była czysta. I dalej: niechaj nikt, kto ma jakiś spór ze swoim bratem, dopóki się nie pogodzą, nie bierze udziału w tym zgromadzeniu, by nie została skalana wasza ofiara. W związku z takim ofiarniczym pojmowaniem Eucharystii pojawia się również mocno wyeksponowany dodatkowy wymóg wobec uczestników, wymaganie pojednania się z uczestnikami Eucharystii, aby ta ofiara była nieskalana. I w tym miejscu pojawia się znów Orygenes, nazywany wielkim teologiem ofiary. Ten niezwykły egzegeta przyjął wprost entuzjastycznie Pawłowy schemat przedstawiający życie człowieka jako ofiarę składaną Bogu. Można powiedzieć, że teologia ofiary Orygenesa jest szczytem procesu spirytualizacji pojęcia ofiary. Prawdziwą ofiarą jest ofiara w duchu. Orygenes stosuje pojęcie ofiary właściwie w każdym aspekcie życia chrześcijanina. Ofiarą może stać się wszystko, począwszy od najprostszych codziennych czynności, poprzez modlitwę i wszelkie akty kultu i zgłębiania tajemnic bożych. W tym miejscu chciałbym przywołać kolejnego wielkiego autora, Jana Chryzostoma, który umiera około roku 407. I to właśnie on posiada tytuł doktor Eucharystii. Dlaczego jako jedyny ojciec grecki otrzymał tytuł doktora Eucharystii, mimo że Jan Chryzostom nie napisał żadnego dzieła na ten temat? Otóż spodobał się Kościołowi Zachodniemu, gdyż jako pierwszy zwrócił uwagę na to, że Eucharystia jest przede wszystkim ofiarą. Ojcowie greccy przedstawiali bowiem Eucharystię przede wszystkim jako ucztę. i dlatego nazwał postacie eucharystyczne pokarmem i napojem duchowym. Dlaczego Jan mówi o Eucharystii jako o ofierze? Otóż jako duszpasterza zaintrygował go fakt, że coraz mniej osób przystępowało do Komunii Świętej. Mówienie o Eucharystii jako uczcie jakby straciło wówczas na aktualności. Jan głosił, że w Eucharystii obecny jest Chrystus cierpiący i to właśnie on wprowadził to dzisiejsze pojęcie Eucharystii, uobecnienie ofiary krzyżowej Chrystusa. W jednej z homilii pisze, cytuję, chcę powiedzieć coś niezwykłego, ale nie dziwcie się i nie hałasujcie. A cóż takiego? Ofiara jest ta sama, ktokolwiek by ją składał, czy to Paweł, czy Piotr, ta sama, którą Chrystus dał uczniom i która teraz składają kapłani. Ta w niczym nie jest mniejsza od tamtej, ponieważ i tej nie uświęcają ludzie, lecz ten sam, który ją uświęcił. I święty Augustyn umiera około roku 430 w nauczaniu na temat Eucharystii jako ofiary pisze. W każdej ofierze należy brać pod uwagę cztery rzeczy. Pierwsza, komu się ją składa. Druga, kto ją składa. Trzecia i czwarta, co i za kogo. Otóż ten sam jedyny i prawdziwy pośrednik, godząc nas z Bogiem przez ofiarę pokoju, stanowił jedno z tym, któremu ją ofiarował. Stał się jednym z tymi, za których ją złożył. On sam był składającym ofiarę i tym, co złożył w ofierze. Podsumowanie. Eucharystia jest pokarmem i ofiarą. Eucharystia przyjmowana jako pokarm była najpierwotniejszym sposobem rozumienia i interpretacji czynów i słów Jezusa z ostatniej wieczerzy. Przy czym wyrażało się zarówno w formie to sprawowania Eucharystii, początkowo integralnie połączonej ze spożywaniem posiłku, jak i w refleksji eucharystycznej. Eucharystia, posiłek, bierze swój początek nie tylko z ostatniej wieczerzy, ale także z całej tradycji wspólnych posiłków, które Jezus spożywał ze swoimi uczniami, również po zmartwychwstaniu. Jednocześnie Eucharystia jest właściwie od początku pojmowana jako ofiara, ale u wszystkich ojców takie pojmowanie Eucharystii jest wtórne wobec pojmowania jej jako pokarmu. Przede wszystkim zaś jest ono wtórne wobec samej teologii ofiary, jaka od samego początku dominowała w chrześcijaństwie. Otóż taka koncepcja życia pojedynczego chrześcijanina oraz Kościoła jako ofiary i świątyni stopniowo przenikała do refleksji i praktyki eucharystycznej. Refleksja ojców Kościoła na temat ofiary i uczty pozwala nam zauważyć dzisiaj, że takie rozumienie Eucharystii i uczestnictwo w niej dla chrześcijan pierwotnych sprawiło, że Eucharystia była dla nich centrum i szczytem życia chrześcijańskiego. I dlatego nauczanie ojców Kościoła na temat Eucharystii jest wciąż aktualne i nie straciło nic ze swojej świeżości. Inspiruje także dziś nas do podejmowania pogłębionej refleksji w życiu chrześcijanina nad znaczeniem Eucharystii, jak to ma dzisiaj zresztą miejsce.